Samarytanie bardzo chętnie nazywają samych siebie Bene Izrael, synowie Izraela. Dla Żydów jest to jawna uzurpacja. Według nich Samarytanie są schizmatykami i heretykami, a nie synami Izraela. Dziś prawdziwych Samarytan jest zaledwie około 400. Skupiają się wokół miasta Sychem, dzisiejszego Nablus. Ze względu na czystość krwi są w poważnym kryzysie demograficznym. Jego skutkiem są niekiedy choroby genetyczne. Dzisiejszego wieczora, proszę Państwa, przysiądziemy przy studni w Samarii, aby przysłuchać rozmowie Jezusa z kobietą czerpiącą wodę. Bardzo gorąco, ciepło witam dzisiejszego wieczora wszystkich drogich słuchaczy Radia Rodzina. Ksiądz Mariusz Rosik. Zapraszam. Kolejny wieczór z Biblią w ręku. Pochylamy się nad tekstem zapisanym przez świętego Jana w 4 rozdziale jego Ewangelii. Od 5 wiersza czytamy tak. Przybył więc Jezus do miasteczka samarytańskiego zwanego Sychar w pobliżu pola, które niegdyś dał Jakub swojemu synowi Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus, zmęczony drogą, siedział sobie przy studni. Było to około godziny 6. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej, daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka, jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym dała ci się napić. Żydzi bowiem nie utrzymują stosunków z Samarytanami. Jezus odpowiedział jej na to, o, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, który mówi do ciebie, daj mi się napić, prosiłabyś go wówczas, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta, panie, nie masz czerpaka, studnia jest głęboka, jakże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od naszego ojca Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego synowie, i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus. Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. A on jej odpowiedział, idź, zawołaj swojego męża i wróć tutaj. Kobieta odrzekła mu na to, nie mam męża. Rzekł do niej Jezus, dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta, panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus. Wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. A takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem. Potrzeba więc, by Jego czciciele oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do Niego kobieta, wiem, że przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus, jestem Nim ja, który z Tobą mówię. Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Jednakże żaden z nich nie powiedział, czego od niej chcesz lub czemu z nią rozmawiasz. Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta i mówiła tam ludziom, pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czy on nie jest Mesjaszem? Zakończmy w tym momencie lekturę tego fragmentu. Spójrzmy, proszę Państwa, na ten tekst, janowy tekst opowiadający o spotkaniu Jezusa z kobietą przy studni w Samarii, przy studni Jakuba, z 3 perspektyw. Najpierw spojrzymy na nie z perspektywy historycznej, następnie z perspektywy, którą nazwałbym ewangeliczną i wreszcie z perspektywy symbolicznej. I spróbujmy, proszę Państwa, wydobyć zasadnicze orędzie, patrząc przez pryzmat tych 3 różnych perspektyw na opowiadanie o spotkaniu Jezusa z Samarytanką. Oto pierwsza perspektywa, perspektywa historyczna. Trzeba nam wiedzieć, kim byli Samarytanie i dlaczego Żydzi i Samarytanie unikali się nawzajem albo nawet niekiedy wręcz nienawidzili. Otóż, proszę Państwa, tak się stało, że już w VIII wieku, dokładnie w 721 roku, wojska asyryjskie ze wschodu najechały na północne Królestwo Izraela, najechały więc na Samarię. I bardzo wielu Samarytan zostało wtedy uprowadzonych do niewoli asyryjskiej. Część pozostała w swoich domach, a część została uprowadzona jako niewolnicy. Mijały lata i przez te kilkadziesiąt lat, 100, a później aż 200 lat, na te wolne domostwa opuszczone przez Żydów uprowadzonych do niewoli zaczęli osiedlać się poganie. Ludność pogańska więc w Samarii została wymieszana z ludnością żydowską. Samarytanie, czyli mieszkańcy Samarii, Żydzi mieszkający w Samarii, zostali zmieszani z ludnością pogańską. I ta ich wspólna koegzystencja, to wspólne bycie razem, mieszkanie obok siebie sprawiło, że Żydzi nie zachowali czystości krwi. Zaczęli wchodzić w związki mieszane, zaczęli łączyć się w małżeństwa mieszane z poganami. W tym czasie, proszę Państwa, Asyria upadła, a na jej miejsce na starożytnym Bliskim Wschodzie wyrosło nowe mocarstwo, mocarstwo babilońskie. I w 586 roku Babilończycy najechali tym razem na południowe królestwo, czyli na Judeę i Jerozolimę. Jerozolima została zburzona, spalona, świątynia jerozolimska legła w gruzach i znów bardzo wielu Żydów zostało uprowadzonych do niewoli, tym razem niewoli babilońskiej. I ta niewola babilońska trwała około 50 lat, bo już w 536 roku znowu na miejsce Babilończyków wyrosło kolejne mocarstwo, mocarstwo Persów. Widzimy, proszę Państwa, jak zmieniają się te siły polityczne. Mocarstwa powstają, mocarstwa upadają. Najpierw Asyria, później Babilon, a teraz Persja. Otóż król perski o imieniu Cyrus w 536 roku przed Chrystusem zezwolił Żydom na powrót z niewoli do Jerozolimy. I pod wodzą dwóch proroków, Ezdrasza i Nehemiasza, część Żydów zdecydowała się na powrót do Jerozolimy i na odbudowę świątyni. I rzeczywiście, kiedy zaczęto odbudowywać świątynię, to był to taki zryw religijny w narodzie wybranym. Nic dziwnego, że mieszkańcy Samarii przyszli nieco na południe właśnie do Jerozolimy i powiedzieli swoim braciom, Żydom, którzy powrócili z niewoli babilońskiej, powiedzieli: cieszymy się, że wracacie. Pomożemy wam w odbudowie świątyni, wznowimy kult i będziemy znowu cieszyć się bliskością i obecnością naszego Boga pośród nas. I wtedy, proszę Państwa, doszło do pierwszego niezwykłego konfliktu pomiędzy Żydami, którzy wrócili z niewoli, a Żydami pochodzącymi z Samarii. Otóż Żydzi wracający z niewoli powiedzieli: nie potrzebujemy waszej pomocy, bo wy nie jesteście już Żydami. Zmieszaliście naszą krew z krwią pogańską. Zostaliście wyklęci. Nie potrzebujemy waszej pomocy. I wtedy, proszę Państwa, Samarytanie, którzy wciąż uważali się za Żydów, wybudowali swoją własną świątynię na górze Garizim. I ten konflikt właśnie tutaj miał swoje zarzewie. Samarytanie w dalszym ciągu uważali się za potomków Mojżesza, w dalszym ciągu uważali się za prawowitych wyznawców judaizmu czy religii mojżeszowej, a pozostali Żydzi ich za takich już nie uważali. I dochodziło do tego, że Żydzi zaczęli uważać Samarytan po prostu za pogan. Stwierdzili, że kto ma kontakt z Samarytaninem, ten zaciąga nieczystość rytualną. Tak więc, proszę Państwa, dochodziło do coraz większych niesnasek i ten antagonizm, ta wrogość pomiędzy tymi dwiema, już można powiedzieć, nacjami zaczęła przybierać na sile. zaczęła przybierać na sile do tego stopnia, że na przykład w 128 roku przed Chrystusem król żydowski Jan Hyrkan wysłał swoje wojska na górę Garizim, aby tam zburzyli świątynię Samarytan. I tak się rzeczywiście stało, ta świątynia została zburzona, Samarytanie, ponieważ nie dysponowali żadną wielką siłą militarną, zostali pokonani, później przez długie lata tę świątynię odbudowywali. Samarytanie jednak ze swojej strony tak samo utrudniali niekiedy życie Żydom. Na przykład przytoczmy taki epizod, który miał miejsce w 6 roku po Chrystusie, a więc co ciekawe mniej więcej wtedy, kiedy Jezus jako 12-letni chłopiec przebywał w świątyni i tam nauczał innych nauczycieli Izraela. Bo jeśli wiemy, że Chrystus urodził się mniej więcej w 6 roku przed naszą erą, to w 6 po miał około 12 lat. Właśnie wtedy Samarytanie przedostali się jakimś sposobem na dziedziniec kapłański. Widać więc, że lewici, którzy byli takimi strażnikami świątyni, stali przy bramach, nie wypełnili dokładnie swojej funkcji i Samarytanom udało się przedostać na dziedziniec, na którym wolno było przebywać tylko kapłanom, i tam rozrzucili trupie kości. Kości wyjęte wcześniej z jednego z grobów na cmentarzu. A wiemy, proszę Państwa, że trupie kości w świątyni oznaczają totalne zbezczeszczenie świątyni, po czym trzeba dokonywać jej konsekracji na nowo. Żydzi bowiem uważają, że kontakt ze zmarłym sprawia, że człowiek zaciąga nieczystość rytualną i nie wolno mu wtedy uczestniczyć w kulcie świątynnym. Wiadomo, że zmarłych trzeba pogrzebać, więc ten, kto grzebie zmarłych, przez 14 dni nie może udać się do świątyni, a później musi dokonać rytualnego oczyszczenia i dopiero wtedy może na nowo składać kult w świątyni jerozolimskiej. Żydzi nawet, proszę Państwa, wiemy to z Ewangelii, mieli zwyczaj bielenia grobów. Bielenia grobów dlatego, aby w świetle słońca było je widać już z daleka. Twierdzili bowiem, że jeśli ktoś nadepnie na grób, tym samym zaciąga nieczystość rytualną i nie może oddawać czci Bogu w świątyni. A niektórzy spośród faryzeuszy szli tak daleko w interpretacji tego prawa o kontakcie ze zmarłym, że twierdzili, że jeśli choćby cień zmarłego, który jest prowadzony w kondukcie pogrzebowym, padnie na kogoś, to ktoś taki również zaciąga nieczystość rytualną. Jeżeli więc tak bardzo byli uwrażliwieni na ten punkt prawa, to jak wielkim skandalem i zgorszeniem musiało być dla nich to, że trupie kości podrzucone przez Samarytan pojawiły się na dziedzińcu kapłańskim. W każdym razie, proszę Państwa, widzimy, że w tej perspektywie historycznej Żydzi i Samarytanie są wrogami, są nieprzyjaciółmi, unikają się nawzajem. Dlatego dla uczniów dość dużym szokiem był widok Jezusa rozmawiającego z nieznajomą kobietą Samarytanką. Tyle perspektywa historyczna.
Tak łatwo z rąk wymyka się, ucieka wciąż, znika we mgle, a ty je chcesz na własność mieć. Chcesz zamknąć na klucz przed światem, schować, skryć jak skarb swój prywatny skarb. Niemożliwe, bo szczęście to przelotny gość, szczęście to piórko na dłoni, co zjawia się, gdy samo chce i gdy się za nim nie goni. Tym więcej chcesz, im więcej masz, wymyślasz proch, chcesz sięgnąć gwiazd, lecz to nie to. Czegoś nam brak do szczęścia, wciąż nam brak, tak zachłannie brak. Otwórz oczy, szczęście to ta chwila, co trwa, niepewna swojej urody. To zień drzew, to dzieci śmiech,
Przejdźmy teraz do perspektywy ewangelicznej. Mówiąc o perspektywie ewangelicznej, mam na myśli inne fragmenty, które opowiadają o Samarytanach. Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na jeden z nich. To chyba ta bardzo znana, jedna z najbardziej znanych przypowieści Jezusa, przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Pewien człowiek został pobity przez zbójców i leżał przy drodze. Przechodził tamtędy najpierw kapłan, później lewita i w żaden sposób nie pomogli poszkodowanemu, a później przechodził Samarytanin i ten okazał miłosierdzie. Zazwyczaj, proszę Państwa, ta prosta w swojej wymowie przypowieść, jak się wydaje na pierwszy rzut oka, ta prosta w swojej wymowie przypowieść ma jedno zasadnicze orędzie. Wezwanie do okazywania miłosierdzia, do miłości bliźniego. Ale czy tylko tyle? Gdyby tak było rzeczywiście, to wystarczyłaby zwykła zasada potrójności, często wykorzystywana w starożytnych przypowieściach. A mianowicie, pobity leży przy drodze, przychodzi jeden człowiek, nie pomógł, drugi człowiek nie pomógł, trzeci pomógł. I mógłby Jezus zakończyć tę przypowieść. Bierzcie przykład z tego trzeciego. To on okazał miłosierdzie. A tymczasem Jezus wprowadza tutaj bardzo klarownie określone postacie. Kapłan, lewita, Samarytanin. Mogliby więc niektórzy powiedzieć, że ta przypowieść cechuje się swoistymi tendencjami antyklerykalnymi. Że oto kapłan i lewita, ci, którzy są najbliżej Boga, którzy są na dziedzińcu kapłańskim świątyni, którzy być może nawet kapłani wchodzą do miejsca świętego w świątyni, to oni są najbliżej Boga, to oni są najbardziej zobligowani do tego, by zachować prawo, by zachowywać się w sposób godny Boga, a oni okazali się tymi, których serca były nieczułe i nie pomogli poszkodowanemu. Gdyby jednak rzeczywiście chodziło tylko o takie tendencje, w cudzysłowie, antyklerykalne, to, proszę Państwa, Jezus nie wprowadziłby tutaj Samarytaninę, ale zwykłego, świeckiego Żyda. Przechodził kapłan, nie pomógł, przechodził lewita, nie pomógł, a oni byli sługami świątyni i od nich przede wszystkim wymaga się miłosierdzia. A mógłby kontynuować Jezus, przechodził zwykły, świecki Żyd i pomógł poszkodowanym. Jezus jednak nie wprowadza na scenę tej przypowieści zwykłego świeckiego Żyda, ale wprowadza Samarytanina, a więc osobę, która jest wrogiem Żydów. Dlatego, proszę Państwa, paradoksalnie można by ująć orędzie tej przypowieści w słowach uczmy się miłości od nieprzyjaciół. Nie tylko do nieprzyjaciół, ale również od nieprzyjaciół. Jezus stawia za wzór Samarytanina. Jezus stawia za wzór wroga narodu izraelskiego. To również musiało bardzo szokować wszystkich słuchaczy tej przypowieści Jezusa. Pewnego razu Jezus uzdrowił 10 trędowatych. 9 z nich poszło do świątyni, ale tylko jeden później powrócił, aby podziękować Jezusowi. I był to Samarytanin. Jezus po raz kolejny stawia za wzór wroga, stawia za wzór Samarytanina. A jeszcze innego razu, gdy apostołowie z Jezusem wędrowali do świątyni w Jerozolimie i przechodzili przez Samarię, w jednym z miasteczek nie przyjęto ich. I wtedy apostołowie powiedzieli, Panie, jeśli chcesz, to sprawimy, aby ogień spadł z nieba i pochłonął ich. Jezus oczywiście im zabronił. Jezus okazuje więc miłosierdzie samarytańskim miastom. Tak więc, proszę Państwa, w tej perspektywie ewangelicznej Jezus szokuje apostołów. Jezus stawia im za wzór wroga własnego narodu, Samarytanina. Tyle perspektywa ewangeliczna. I wreszcie, proszę Państwa, perspektywa symboliczna. Perspektywa symboliczna dotyczy wody żywej. Oczywiście ta woda żywa jest tutaj symbolem Ducha Świętego. Jest symbolem ocalenia. Woda, o której mówi Jezus, czego Samarytanka na początku nie rozumie, jest symbolem ducha. Dlatego Jezus w tym kontekście mówi o tym, iż prawdziwi czciciele będą oddawać Bogu cześć w duchu i prawdzie. Woda zresztą na kartach Biblii bardzo często jest symbolem ocalenia. Zwróćmy uwagę, że już pierwsze zdanie Biblii wiąże wodę z obecnością Boga. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, ziemia była bezładem i pustkowiem, a Duch Boży unosił się ponad wodami. Duch Boga unosi się ponad wodami. I później, proszę Państwa, przejście przez Morze Czerwone Izraelitów podczas wyjścia z Egiptu jest symbolem ocalenia Izraelitów. Tak samo później wyprowadzenie wody ze skały na pustyni ocala Izraelitów. Później znowu cudowne przejście przez Jordan przy wchodzeniu do Kanaanu jest symbolem daru, ocalenia, które Bóg sprowadza na Izraelitów. Woda jest więc symbolem ratunku, jest symbolem ocalenia, w tym konkretnym wypadku ocalenia, ratunku, które przynosi Duch Święty. W innym miejscu Ewangelii Jana Jezus mówi o wodzie, bezpośrednio wskazując na Ducha Świętego. Dlatego nie mamy wątpliwości, że tak właśnie tę symbolikę wody w opowiadaniu Jezusa o wodzie żywej, które przedstawia Samarytance, należy rozumieć. Jeśli tak, to jak rozumieć Jezusowe wezwanie do tego, aby prawdziwi czciciele oddawali Bogu cześć w duchu i prawdzie? Co Jezus ma na myśli, mówiąc o oddawaniu czci Bogu w duchu i prawdzie? Tym bardziej, że podkreśla, że, mówiąc do Samarytanki, ani na tej górze, czyli na górze Garyzim, ani w Jerozolimie nie będzie się już oddawać czci Bogu. Otóż Żydzi byli przekonani, że kto chce spotkać Boga, kto chce prawdziwie oddać Mu cześć, ten powinien zjawić się w świątyni w Jerozolimie. I de facto 3 razy w roku najpobożniejsi Żydzi wędrowali z pielgrzymką do Jerozolimy na tak zwane święta pielgrzymie, regalim po hebrajsku. To jest święto Paschy, święto Sukkot i święto Szawłot, czyli święto namiotów i pięćdziesiątnicy. 3 razy w roku zjawiali się w świątyni w Jerozolimie, ale także przychodzili na Jom Kippur, czyli na Dzień Pojednania. Przychodzili również z prywatnej pobożności, bo Boga można spotkać w Jerozolimie. W Jerozolimie bowiem w świątyni, a dokładnie w miejscu najświętszym, boska obecność obrała sobie mieszkanie. I ta boska obecność oddzielona była od całej reszty kompleksu świątynnego zasłoną. Zasłoną przedstawiającą sklepienie niebieskie. To na tej kotarze, potężnej, długiej kotarze, wyhaftowano słońce, księżyc, gwiazdy. Mamy te informacje, te dane od żydowskiego historyka Józefa Flawiusza. I proszę Państwa, Bóg jest jakby w cudzysłowie uwięziony w tym jednym miejscu w świątyni jerozolimskiej. Kto chce Mu oddać cześć, musi zjawić się w świątyni. A tymczasem Jezus zapowiada, że przychodzi moment, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Bogu w duchu i prawdzie. Ten moment to oczywiście śmierć Jezusa na krzyżu. Bo dokładnie w momencie śmierci Jezusa na krzyżu zasłona przybytku rozrywa się na dwoje z góry na dół. I dokładnie w tym momencie ta boska obecność rozlewa się na cały świat. Bóg nie pozostaje już jedynie w tym miejscu najświętszym za zasłoną przybytku, ale zasłona jest rozdarta i ta Boża obecność rozlewa się na cały świat. Od tego momentu każdy, kto uwierzy w Jezusa, może mieć przystęp do Boga i może oddawać Bogu cześć w duchu i prawdzie. Tak więc, proszę Państwa, mogą być zbawieni absolutnie wszyscy, nie tylko Żydzi, nie tylko Samarytanie, ale każdy, kto uwierzy w to, co dokonało się na krzyżu, po tej chwili, gdy zasłona przybytku otworzyła każdemu człowiekowi drogę do Boga. I proszę Państwa, kończąc nasze pochylenie się nad tym opowiadaniem o spotkaniu Jezusa z Samarytanką, postawmy sobie kilka pytań takich bardzo egzystencjalnych, takich bardzo praktycznych. Pytań, które mogą wpłynąć na nasze życie, a które z tego tekstu w jakiś sposób wypływają. Pierwsze z nich to, jak przeżywam chwilę obecną? Co naprowadza nas na takie pytanie? Otóż Zwróćmy uwagę na niezwykle ciekawy moment tej rozmowy Jezusa z Samarytanką. Jezus mówi, przyprowadź tu swojego męża. Nie mam męża. Dobrze powiedziałaś, nie mam męża, odpowiada Jezus. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Otóż, proszę Państwa, nie wiemy dlaczego ta kobieta aż 5 razy zawierała małżeństwo. Nie wiemy. Możemy się jedynie domyślać, możemy jedynie przypuszczać. Trudno przypuścić, żeby aż 5-krotnie została wdową. Natomiast w czasach Jezusa kara ukamienowania za cudzołóstwo nie była już powszechnie stosowana. Niektórzy twierdzą, że w ogóle nie była już wtedy stosowana. Dlatego być może istnieje taka możliwość, że ta kobieta była po prostu kobietą niewierną i że każdy z kolejnych mężów wręczał jej list rozwodowy i że jej świat się zawalił, bo pozostawała sama, ale później znajdował się znowu ktoś, kto chciał z nią być. Ta kobieta przynajmniej 5-krotnie próbowała układać sobie życie. 5-krotnie cały jej świat się zawalił i 5-krotnie wciąż próbowała własnymi siłami go składać. Oto teraz spotyka Jezusa i jest kolejny, przełomowy już absolutnie moment w jej życiu. Ta kobieta żyje chwilą obecną, stara się jak najlepiej wykorzystać ten moment, który właśnie teraz otrzymuje od Boga. Bo tak naprawdę przeszłości już nie ma i do nas nie wróci. Nawet jeżeli popełniliśmy błędy, grzechy, spokojnie, z ufnością oddajmy ją w ręce Boga. Przyszłości jeszcze nie ma i przyjdzie do nas dopiero wtedy, gdy stanie się teraźniejszością. Liczy się nasze teraz. Liczy się to, czy mądrze, czy głęboko przeżywam chwilę obecną.
I have so many, many could never be resolved.
Drugie ważne pytanie, które z tego tekstu wynika, to czy potrafię pozostawić swój dzban i świadczyć o Jezusie? Mówi święty Jan, kobieta zostawiła swój dzban i odeszła do miasta i mówiła tam ludziom, pójdźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Czy on nie jest Mesjaszem? Proszę Państwa, Ewangelia Jana naszpikowana jest symboliką. Ten dzban jest ciężarem. Ten dzban ciąży tej kobiecie. Ta kobieta cały ciężar pozostawiła i zaczęła świadczyć o spotkaniu Jezusa. My również możemy pozostawić po spotkaniu Jezusa ciężar swoich grzechów, ciężar swoich słabości, ciężar wszystkiego tego, co nas przygniata. Pozostawić i patrzeć na Jezusa, z Nim w sercu iść i opowiadać innym. Pójdźcie i zobaczcie człowieka, czy on nie jest Mesjaszem. Tak więc, czy potrafię pozostawić cały ten bagaż codzienności, grzechów, słabości, po prostu pozostawić go przed Jezusem, a sam z ufnością w sercu świadczyć o tym, że Jezus może przemieniać nasze życie. I wreszcie ostatnie pytanie. Czy trwam w postawie uwielbienia? Nadchodzi godzina, mówi Jezus, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Bogu w duchu i prawdzie. A takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Czy jest w ogóle w moim życiu obecny ten moment modlitwy uwielbienia Boga? Uwielbienia w duchu i prawdzie. Czasem tak jest, proszę Państwa, że dziękujemy Bogu i bardzo dobrze, bo ostatecznie Bóg jest dawcą wszelkiego dobra. Jeśli coś dobrego nam się w życiu przydarza, to winniśmy Bogu za to wdzięczność. Ale niektórzy święci nazywali modlitwę uwielbienia Boga modlitwą najwyższą, najpiękniejszą, z tego powodu, że jest ona całkowicie bezinteresowna. Wielbimy Boga, zachwycając się Nim. Wielbimy Boga dla Niego samego. Mówimy, kim dla nas jest. Tak jak w hymnie chwała na wysokości Bogu. Tylko Tyś najwyższy, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś jest święty. Chwalimy Boga dla Niego samego. Wpadamy w zachwyt. To tak jakby wykupić całe naręcza róż i rzucić do stóp swojej ukochanej. Zwykły zachwyt, zwykła adoracja, można powiedzieć w cudzysłowie. Tak właśnie trzeba zachwycać się Bogiem. Ta modlitwa uwielbienia jest w stanie zrodzić w nas moc, głęboką moc do życia prawdziwie chrześcijańskiego, życia radosnego, życia w pełni zaufaniu wobec Pana Boga. Czy więc trwam w postawie uwielbienia Boga? Proszę Państwa, spojrzeliśmy na tekst opowiadający o spotkaniu Jezusa i Samarytanki przy studni Jakubowej. Perspektywa historyczna wskazała nam, że Żydzi i Samarytanie byli w tamtym czasie wrogami. Perspektywa ewangeliczna ukazała nam szokującą prawdę, że Jezus niekiedy stawia Samarytanina, wroga, za wzór do naśladowania. I wreszcie perspektywa symboliczna ukazuje nam, że zarówno Żydzi, jak i Samarytanie mogą być zbawieni, jeśli uwierzą w to, co dokonało się na krzyżu i zaczną oddawać Bogu cześć w duchu i prawdzie. I te trzy spojrzenia doprowadziły nas do trzech pytań. Jak przeżywam chwilę obecną? Czy potrafię pozostawić swój ciężar, którego symbolem jest dzban, i świadczyć o Jezusie? I wreszcie, czy trwam w postawie uwielbienia? Bardzo serdecznie wszystkich Państwa zapraszam na kolejny wieczór z Biblią w ręku. Już nie przy studni. Za tydzień, o tej samej porze. Kłaniam się serdecznie, ksiądz Mariusz Rosik.